na co dzień.
A dzisiaj, szanowni państwo, gościmy w Teatrze Ludowym, albo inaczej Teatr Ludowy gości w studiu Radia Kraków Kultura. Pani dyrektor teatru Małgorzata Bogajewska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A także Tadeusz Łomnicki, którego już za chwilę zobaczymy w roli, jak powiedzieliśmy przed momentem, niedoszłego Sancho Pansy.
Dzień dobry państwu.
Czyli już na pewno wiadomo, że to będzie Don Kiszot, zwany również Don Kichotem przez pewien odłam językowy, więc dopuszczamy, od razu to mówię, obie wersje. Tadeusz Łomnicki także w roli dzisiaj w miejsce reżysera, asystent reżysera, więc będziemy wypytywać, co tam reżyser do państwa na próbie mówił. Dobrze? Mogę tak?
Dobrze, no to jakoś tam spróbuję się z państwem podzielić. Chyba powinienem przeprosić za to, że reżysera nie ma. Bardzo chciał przyjść, ale dzisiaj jest w wirze walki. Pewnie będzie przed 9 w teatrze i wyjdzie gdzieś koło 12 w nocy, więc prosił o wyrozumiałość.
Tak, to jest. Dyspensa jest uzyskana.
Dziękuję. Przekażę.
Sancho Panza, Don Kichot, ale może jednak zaczniemy od tytułu, bo oczywiście, że Cervantes jest punktem odniesienia, jego wielkie dzieło, ale tytuł już jest bardziej skomplikowany, także prosiłabym o taką interpretację aktorską, bo ani pani dyrektor, ani ja się nie podejmujemy, prawda?
Myślę, że Tadeusz jest najlepszą osobą.
Czyli ja myślę, że interpretacja tego jest bardziej autorska niż aktorska. I podejrzewam, że chodzi tutaj o to, żeby zawrzeć prawdę w tym tytule, to znaczy zaprosić widza do świata, który zobaczy na scenie Teatru Ludowego, bo nie jest to świat do końca cervantowski w sensie literatury, natomiast mam takie poczucie, że w sensie co do ducha jest bardzo cervantowski i to się Michałowi jakoś niezwykle udało. Nawet patrząc na scenę i czytając to, co napisał, miałem takie poczucie, że to jest taki Cervantes XXI wieku i że jak kiedyś to była taka literatura nowa, odkrywcza i ludzie mówili, wow, że w ogóle można tak pisać, no to teraz my mamy podobny język. I nie chcę tutaj za dużo spoilerować, nie wiem jak mogę opowiadać o tym spektaklu, nie spoilerując niczego, ale proszę sobie wyobrazić człowieka sprzed kilkuset lat, który zamyka się w bibliotece, ma tysiące, no może nie, no setki czy dziesiątki książek przygodowych. Czyta, nic nie robi. W zasadzie się wydaje, że on w ogóle nie je, nie pije, nie żyje, nie wiadomo skąd ma pieniądze. I to jest ciekawe, skąd ma pieniądze. I czyta te książki i nagle odpala, ma 50 lat i postanawia być swoimi bohaterami. No i teraz mamy XXI wiek. Wiemy skąd bohater ma pieniądze, bo ma matkę, więc w jakim sensie nie musi się obyt...
w stylu włoskim na przykład.
Tak, nie musi się obyt martwić doraźny. Tyle tylko, że on się zamyka w pokoju i gra w różne gry i ogląda seriale. Również te
skąd
takie...
My to znamy?
No właśnie.
Tak.
Zresztą reżyser kiedyś, Michał Siekoczyński, przyznał, że on od dłuższego czasu nie ma telewizora. Mhm. Natomiast no, ma różne aplikacje do oglądania filmów i seriali. I mówi, że efekt jest taki, jak kiedyś, jak miał telewizor, że nie skacze po programach, tylko skacze po serialach i filmach. I tak trochę tu, trochę tu. No. I trochę tak ten nasz bohater ma.
Skąd my to znamy?
I nagle postanawia, że ruszy w świat i będzie żył pełną piersią. Tylko tyle, że to jest trochę tak jak... no już były takie filmy, choćby nie wiem, ucieczka z kina Wolność, że nagle pojawia się w świecie, a w zasadzie, nie wiem, my wchodzimy do jego głowy. I te wszystkie seriale się mieszają. Od smoków do współczesnych przygód polskich, amerykańskich, czy polskiej i amerykańskiej popkultury, muzyki. I to jest taki natłok, to jest tak barwny, piękny, ekspresyjny świat, że mamy poczucie, że głowa tego bohatera zostanie rozsadzona, ale ponieważ my jesteśmy w środku tego świata, więc z tego świata nie wypadniemy i nie wypadamy. I to jest taki roller coaster przez ponad dwie godziny. I ten czas mija tak od tak. I to jest moje wrażenie po pierwszej próbie.
Tych prób było już nieco więcej, więc jestem przekonana, że nieco więcej moglibyśmy Państwu powiedzieć, ale nie powiemy, bo to jest właśnie ta krytyczna linia, której dzisiaj nie będziemy przekraczać. To teraz może skupimy się na postaci reżysera. Bardzo jest to ciekawa postać współczesnej sceny teatralnej. Michał Siegoczyński. To jest oczywiście pytanie do pani dyrektor. Postanowiłaś go zatrudnić, bo zobaczyłaś, które jego przedstawienie i cię tak olśniło i powiedziałaś, kurczę, to jest no, do mnie.
Nie umiałabym tak powiedzieć, że jedno. Ja widziałam dużo spektakli Michała i łączy tak naprawdę taki...
Ale żadnego w Krakowie, prawda?
To jest... W Krakowie widziałam chyba na Boskiej Komedii przyjechał dawno temu spektakl z Gliwic.
Oczywiście o Najmrockim.
Tak, dokładnie. Tak,
ale
w Krakowie nigdy Michała nie było.
Właśnie,
tak,
to jest
jako reżysera.
Debiut reżyserski w Krakowie, tak. Podkreślam to, bo to jest rzeczywiście bardzo dobre nazwisko, natomiast no nie było. Nikomu się nie udało go ściągnąć.
To jest taki reżyser bardzo zanurzony, tak jak Tadeusz przed chwilą opowiadał, w popkulturze, w znakach popkulturowych. On jakby genialnie przetwarza i tworzy nowe znaki, nowe sensy z takiej sieczki, w której funkcjonujemy, z takiego natłoku wszystkich znaków, które nas bombardują i przetwarza mity tak, że one odnajdują jakby swoje nowe oblicze. Mm-hmm. Ja tylko dodam, że ten tytuł, który tutaj rozpracowywaliśmy, bo chyba go jeszcze nie podaliśmy, brzmi Don Kiszot, drzewne pieśni, kobiety, popularne seriale i rycerze.
No tak, rzeczywiście opowiadałem Państwu o czymś, co nie padło wcześniej.
Ale ten tytuł jest tylko kropką nad i.
Oczywiście. Także bardzo się cieszę, że Michał tutaj będzie miał swoją premierę. Myślę, że powstaje spektakl bardzo szalony, dowcipny, dynamiczny. I faktycznie mam wrażenie, że to jest taka nowa, inna propozycja od tego, co możemy zobaczyć na krakowskich scenach.
Tak. Oczywiście ja też podziwiam Najmrockiego. To była taka trochę tak sensacja sezonu. Niewielki teatr z Gliwic, który... No nie tak bardzo był do tej pory, przynajmniej ostatnio, nagradzany i zauważany. Tutaj wystrzelił ze spektaklem, o którym wszyscy mówili. I to w istocie jest bardzo ciekawy i charakterystyczny język. Zresztą też bohaterowie Siegoczyńskiego są bardzo szczególni, bo Don Kiszot w ogóle jest szczególnym bohaterem, ale już Krzysztof Krawczyk czy... Zdzisław Najmrocki, no to są takie postaci właśnie, chyba trzeba użyć tego słowa po raz kolejny, popkultura, które nie są oczywistymi postaciami teatralnymi.
Nie są, natomiast Michał też ma takie różne ścieżki, bo on też robił przedstawienie o Beksińskich.
O Marii Dąbrowskiej również, słusznie.
Dokładnie,
prawda.
Robił też Noce i Dnie, więc myślę, że to nie zawsze jest tylko postać wyjęta z takiego mitu popkultury, ale po prostu jakby wydaje mi się, że Michał bierze się za pewne mity, tak jak tutaj jest z Don Kiszotem, i je przetwarza twórczo. Natomiast to, co jest jego takim znakiem charakterystycznym, to jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, żeby tutaj być...
Jeden z krytyków napisał, że to jest teatr teledysków.
Czy to zdecydowanie coś w tym jest, ponieważ jest skrótowość w jego teatrze i w pisaniu, i w konstruowaniu scen. Jak
i ta
również,
zmienność taka.
Tak, przenikanie się tych światów. Tak. To znaczy, ja sobie uświadomiłem 2 dni temu, że ja pierwszy raz jestem w trakcie, czy uczestniczę w produkcji, która tak celowo, świadomie używa wszystkich możliwych, dostępnych, technicznych i kulturowych narzędzi, które ma. Od muzyki, teledysku, kamery, która jest na żywo, muzyki, która jest, czy piosenek, które są na żywo, teatru jako takiego, i miksuje te światy, czy jakby technikę z żywym aktorem w sposób absolutnie perfekcyjny, jak powiedzieć, genialny, ale to jest tak jego świat i tak jest to przemyślane, że to jest już wartość sama w sobie, choćby z tego powodu warto to zobaczyć, ponieważ tak celowego użycia najnowszej techniki z najstarszą techniką, jakim jest wyjście człowieka przed drugim człowiekiem.
Jaką jest aktor.
Tak, tak. To jest absolutne mistrzostwo świata. Natomiast jeszcze wracając do tego, co usłyszałem wcześniej, to ja myślę, że Michał, gdyby się zabrał za jakikolwiek temat i tekst, zrobiłby to świetnie, ponieważ on ma taki dar skanowania ducha postaci albo tytułu. I tak jak się udało z Don Quixotem, tak myślę z wcześniejszymi jego produkcjami, że jakby on nie idzie po wierzchu, nie idzie po tym, co my sobie wyobrażamy, tylko łapie jakieś takie... Taką myśl autora. I teraz już po tych kilku dniach czy tygodniach pracy ja odnajduję w tych prostych scenach, w tym współczesnym świecie, w tym współczesnym bohaterze sytuacje, które się Don Quixotowi, temu hiszpańskiemu przydarzały. Choćby z tym, zaspoileruję.
No, prosimy.
No, trochę. Zastanawiałem się, dlaczego nagle nasz bohater ma taką scenę. Ona jest absolutnie celowa, ale jest jakby półnagi na scenie i przemawia. No i zaraz padła mi scena Don Quixota, który cały rozdział nago biega po łące i doznaje jakiegoś tam przekroczenia swojego. Tu w naszym spektaklu nie ma tego typu przekroczeń, ale chcę powiedzieć, że jakby każda scena... To myślę, że będzie dla kogoś, kto nie zna Don Quixota, to będzie fajna zabawa. Świetna taka zabawa bawieniem się właśnie serialami, muzyką, tym co zna. A dla ludzi, którzy znają Don Quixota, to będzie też jakby podwójna zabawa, bo to takie puzzle znajdowania. Każda scena ma gdzieś odniesienie do Cervantesa. I to jest taka podwójna zabawa, myślę.
Tak, to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo pytanie brzmi, kto dziś zna Don Quixota, kto pamięta tę książkę. Oczywiście tu siedzimy, więc wszyscy w trójkę i jesteśmy przygotowani do tej rozmowy, ale przyznam się, że czytałam to bardzo dawno temu. Książka ma charakter również przygodowy, więc trudno te wszystkie przygody jednak i perypetie zapamiętać. I właściwie moje następne pytanie jest właśnie o tego bohatera. Czy to jest, patrzę na Małgorzatę Bogajewską, czy to jest jakoś bohater na nasze czasy? Albo inaczej jeszcze zapytam, czy przy wyborze tekstu ten bohater jakoś był negocjowalny? Nie wolałaś mieć na scenie na przykład opowieści o kimś w rodzaju Krzysztofa Krawczyka albo Zdzisława Najmrockiego?
Nie, to znaczy tutaj propozycja Don Quixota wyszła akurat od teatru. Michał się zgodził z tym zmierzyć, bo jakby...
Czyli stawiałaś na klasykę jednak.
Nie do końca. To raczej był taki ciąg. Mieliśmy jubileusz, robiliśmy wystawę Szajny. Szajna podchodził do Don Quixota w różnych wersjach, jako reżyser, jako scenograf kilkukrotnie. I dla niego to zawsze była taka opowieść o walce ze złem. To znaczy o tym, że jak się świat stacza, wiadomo, że Szajna z doświadczeniem obozów koncentracyjnych był jakby w swojej twórczości ciągle jakby próbował przełamać mrok i zobaczyć, czy za tym mrokiem jest jakieś światło. Jakby ciągle tą ciemność wydobywał, zmierzał, eksplorował i jakby chciał podważyć, przekroczyć. I ten Don Quixote do tego służył. Czyli Don Quixote jakby służył do tego, żeby zobaczyć, czy człowiek z powrotem może powiedzieć, a ja chcę być dobry. A ja jakby chcę się stać rycerzem. A ja chcę ten świat zbawić. I jakkolwiek my nie pamiętamy Don Quixota ciągle tylko z tego, że walczył z wiatrakami, to jednak podstawa tej myśli była taka, chcę być w porządku wobec świata. Chcę szukać jakichś norm. Chcę się w jakieś normy wszczepić. Chcę być rycerzem. I to był taki ciąg zdarzeń dla nas. Ten projekt jest dofinansowany z ministerstwa i jest jakby takim kolejnym przetworzeniem. Faktycznie w osobie Michała Sikorczyńskiego to przetworzenie już jest, powiedziałabym, krańcowe, ale dokładnie o takie nam chodziło. To znaczy zobaczyć, kim mógłby być Don Quixote dzisiaj. Jak dzisiaj przetwarzamy jakby ten mit. Więc to nie do końca było stawianie na klasykę, bo dokładnie tak jak powiedziałaś, w gruncie rzeczy już książki nie znamy. Znamy Don Kiszota jako mit, jako postać, jako sens, który się w tym tworzy, który niesie ze sobą, jak mówimy Don Kiszot.
Tak. No to już za moment porozmawiamy między innymi o wiatrakach, bo oczywiście muszę o nie spytać.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A dzisiaj w naszym studiu pani dyrektor Teatru Ludowego, Małgorzata Bogajewska. Kłaniam się ponownie. Dzień dobry. I Tadeusz Łomnicki w roli Sancho Pansy. A tytuł spektaklu to bardzo proszę teraz o interpretację.
Dzień dobry po raz kolejny. Poproszę panią
dyrektor. Nie, to nie jest tytuł. Nie zgadzam się po raz drugi.
Poproszę panią dyrektor o przeczytanie tytułu, ponieważ ja do tej pory uczę się tekstu.
Don Kiszot, drzewne pieśni, kobiety, popularne seriale i rycerze. Zapraszam państwa serdecznie.
Popularne seriale, a popularne seriale
i rycerze.
Ale czy tu powinny być przecinki, czy
nie? A to dobre pytanie jest, ponieważ autor i reżyser nie używa interpunkcji. W ogóle.
Specjalnie zrobiłam taką ciszę, żeby ona wybrzmiała i ona w radiu naprawdę niemało waży.
Tak, oprócz tego, że szyk zmienia szyk, to nie używa interpunkcji.
To bardzo trudno to powiedzieć, prawda?
Powiedzieć po jakimś czasie jest prościej niż nauczyć się tego na początku. Mm-hmm. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że jak się już człowiek nauczy, to mu zostanie do śmierci.
Dobrze, to miało być pytanie o wiatraki, bo jak słusznie powiedziałaś, to jest w tej chwili nie tyle księga studiowana i czytana, wielkie dzieło Cervantesa o Don Kiszocie, ile raczej zbiór klisz. Świetny materiał dla Michała Siegoczyńskiego, jak wiemy, jego metoda pracy właśnie trochę też na takich kliszach, błyskach polega. Więc przepytajmy może Tadeusza Łomnickiego z tych klisz podstawowych. Są?
Wiatraki, tak? To jest świetne pytanie, dlatego że...
Kolejne świetne pytanie, tak, dziękuję bardzo. Poprzeczka rośnie. Tak.
To jest, nawiązując do tego, co powiedziałem, znaczy jak Michał jakby skanuje jakby taką myśl autora, czy tak powiedziałem, ducha opowieści, czy literatury, bo jeżeli kogoś zapytać o Don Kichota, to jest...
Walka z wiatrakami.
No to jest pierwsze. Więc chciałem sobie odświeżyć tę lekturę, więc czekałem, kiedy zacznie się ta epopeja pod tytułem Walka z wiatrakami. Książka ma chyba, nie wiem, 800-900 stron, więc walki z wiatrakami jest, nie wiem, czy jest na pół strony.
Ale widocznie to jest taka walka, że wszyscy o niej...
Więc jeżeli nasz spektakl będzie trwał sto kilkadziesiąt minut, to scena z wiatrakami będzie miała z pół minuty.
To są takie proporcje. Tak powinno być, to właściwe proporcje. Relacja Don Kiszota z Sancho Pansy. Wiadomo, że no to jest taki zestaw, który również przeszedł do historii mitów. Potem może tylko Kubuś Fatalista i jego pan. Taka para o charakterze filozoficznym. Myślę, że możemy to tak uogólnić. Co z tego zostało w tej inscenizacji?
Kolejne świetne pytanie i świetna odpowiedź.
Ja już nic nie wiem.
Dlatego, że rzeczywiście to jest tak, że chyba większości światowych dzieł nie byłoby w takiej formie, gdyby nie Don Kichot. I gdyby nie relacja Sancho Pansy. To rzeczywiście się rozlewa chyba od sięgając, w zasadzie każdy dobry autor coś sobie z tego Cervantesa wziął i z tych relacji tych dwóch postaci wziął i się nawet nie wstydzi o tym mówić, tak bym powiedział. I ciekawe też jest jakby w tym naszym spektaklu, że jakby Michał znowu taki sprytny sposób połączył. Bo w ogóle Michał Siegoczyński miesza różne światy, on miesza wszystko, co się zdarza i miesza też teatr z teledyskiem, z serialem, z filmem, ale też z życiem takim teatralnym, ludzkim, a ta widownia jest światem i bohaterowie przychodzą też z widowni, przychodzą z tego świata, wyskakują, ta czwarta ściana jest, to znów jej nie ma, jest łamana. Nawet z tym, że często mówimy do siebie prywatnie w scenach czy między scenami. Więc jakby mój Sancho Panza jest Sancho Panza Tadziu. Ponieważ to jest to marzenie aktora całe życie, żeby zagrać Sancho Panzę, a wizja reżyserska jest trochę inna. Natomiast aktor o tą swoją rolę walczy do końca i znowu nie spoilerując, zdradzę tylko tyle, że otrzymuje tę rolę i jest szczęśliwy, ale nie u Siekoczyńskiego.
Nie doszły Sancho Panza, tak?
Ale nieustająco walczący. I teraz sobie pomyślałem, że świetne jest to pytanie pani, dlatego że Michał powiedział na początku, oj, to jest jakiś jego geniusz, że on chciałby, żeby w pewnym momencie Don Quixote zamienił się z Sancho Panzą na rolę w trakcie. I teraz sobie myślę, że tak na dobrą sprawę, to takim Don Quixotem przez spektakl jest Sancho Panza Tadziu. To znaczy on o coś walczy, on walczy o ten świat. On podnosi jakość czy wartość intelektualną tego spektaklu, o czym bezczelnie mówi. Jest takim elementem, który jakby wspomaga i pomaga. Ten Sancho Panza u Cervantesa, w pewnym sensie mówiąc brzydko, wisi na Don Quixocie. A tutaj jest odwrotnie. To Don Quixote podnosi, jest mocarzem, wspiera. I rzeczywiście to, co się nie udało w warstwie takiej słownej, narracyjnej, udało się gdzieś takiej mentalnej Michałowi zrobić. Czy te postacie rzeczywiście się gdzieś tam wymieniają, czy zamieniają?
Mam nadzieję, że jest również to przedstawienie o miłości, bo jest tam bardzo piękny i bardzo również taki archetypiczny model tego zakochania, oparty właściwie na i starożytnych modelach i, no i potem w europejskiej literaturze tych panów wzdychających do nieosiągalnych kochanek. No, zaroiły się tymi panami stronice.
Tak,
więc pytanie o Dulcynę, czy również pozostaje nieosiągalna, czy może w świecie teledysków trochę te relacje się zmieniają?
I to też jest w pewnym sensie geniusz Michała, że mamy taki czasem wydawałoby się plastikowy świat, który nagle odpala w pewnym momencie w jakąś mega wzruszającą scenę. Prawdziwą, wzruszającą. I tak jak często lubimy mówić o filmie czy o teatrze szczególnie, że jakby utożsamiamy się z jakąś rolą, że wszyscy jesteśmy, że każdy może być Sancho Panzą, czy Don Quixotem, czy Dulcyneą. U nas tych Dulcynei jest kilka. Jest nawet casting. I wydawałoby się, że to jest takie brutalne. Ale też właśnie potem przez te zmiany narracji, sytuacji okazuje się to prawdziwe. I kiedy już mamy takie poczucie właśnie takiego spełnienia, że oni się spotkali, że będą na całe życie, że jest wzruszający ślub i znów jest wolta. I okazuje się, że... I tu zrobię kropkę, żeby zakończenia nie mówić.
Tak, albo raczej trzy kropki. To już domykając temat, to będzie przedstawienie, też spoglądam na panią dyrektor, o tym, że warto iść własną drogą, że warto mieć jakieś ideały.
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tak naprawdę ja tego przedstawienia jeszcze nie widziałam.
Ale pewnie rozmawialiście z Michałem Siegoczyńskim, o co walczycie?
Rozmawialiśmy bardzo dużo. Myślę, że to jest też bardzo paradoksalnie w całym tym, mam takie przeświadczenie, nie wiem czy słuszne, ale myślę, że w całym tym szaleństwie teledyskowym jest to bardzo intymny spektakl w gruncie rzeczy. Spektakl, nie chcę powiedzieć o kryzysie męskości, ale może jakby o takim momencie też w życiu faceta 40-50-letniego, w którym trzeba zdecydować i się określić albo siebie nazwać. Myślę, że to jest jak będzie spektakl, który będzie bardzo komediowy i bardzo sentymentalny i wzruszający jednocześnie. Na to liczę. Natomiast też nie mam takiej łatwej odpowiedzi, czy też łatki o czym będzie i jak to nazwać. Myślę, że to będzie tak migotliwe i wielowymiarowe, że też...
Że to będzie trudne, żeby to nazwać.
Tak, ale też dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Ale tak moje wrażenie z rozmów z Michałem jest też takie, że to nie jest, bo często jak my mówimy teledysk, klisze, to wydaje się, że to jest pewna łatwość, że to jest pewne ślizganie się po powierzchni. Myślę, że ten spektakl jest bardzo intymną i w gruncie rzeczy potrzebną dzisiaj rozmową o tym, co dalej. I na taką rozmowę Państwa bardzo serdecznie zapraszam.
Mam poczucie, że zdecydowanie tak. Że zdecydowanie tak i to, co wcześniej właśnie pani dyrektor powiedziała, to jest świetna myśl, znaczy, że człowiek 50 lat gdzieś tam żyje w swoim świecie i nagle mówi, to życie mi ucieka, to jak w Matrixie, to znaczy ja chcę w końcu wejść to prawdziwe życie, doświadczyć tych emocji swoich, rzuca się, ale przecież on nie umie inaczej. Bo on ma całą głowę tym swoim pokojem przepełnioną. No i teraz mocuje się z tym. I to też jeszcze wrócę do tego, jakby świetnie pomyślane. I przez to mu się ta rzeczywistość z fikcją i prywatnością totalnie mierza.
Tak, a ta migotliwość tej narracji, o której rozmawiamy, mam wrażenie, że też trochę odpowiada temu nadmiernemu bodźcowaniu, którego doświadczamy w rzeczywistości, właściwie innego już nie doświadczamy.
Dokładnie.
Mało kto mówi do nas powoli, drukowanymi literami. Już nie ma takich opowieści. To powiedzmy jeszcze, z kim państwo pracują, jaką muzykę usłyszymy, jaki świat. No, żeby trochę przybliżyć samą inscenizację. Forma, czyli teraz dwa słowa dla formy.
To tak po kolei. Reżyseria to oczywiście Michał Sikorczyński i on też jest autorem tekstu. Za scenografię absolutnie, no nie chcę zdradzać, ale jestem absolutnie jej fanką i scenografii, i osoby scenografki tym samym. Justyna Elminowska.
Absolutnie genialna, tak.
Kostiumy Sylwester Krupiński, nie mniej ciekawe, i muzyka Kamil Pater.
A na scenie to pytanie o kolegów. Jest całkiem duży zespół. To takie przedstawienia, na jakie lubimy chodzić, że się dużo dzieje, jest dużo osób.
Tak, 10 osób. Żeby nikogo nie pominąć, Justyna Litwicz, zacznę od koleżanki, która jest gościnna. Również dlatego, że w spektaklu do niej też bohater zwraca się, super, że jesteście wy i ty gościnna. Więc nawet takie niuanse są wykorzystane. Ryszard Starosta, Piotrek Wilitowski, Ania Pijanowska, Katarzyna Tlałka, Paweł Kumięga, Weronika Kowalska, Małgorzata Kochan, Piotrek Franasowicz, no i ja, Tadeusz Łomnicki. To jest trochę mniej niż połowa zespołu.
Więc no, niezła ekipa.
Batalistyczny spektakl, no, jak na dzisiejsze czasy.
Można zdradzić, że w roli Don Quixota Paweł Kumięga.
A, w roli Don Quixota Paweł Kumięga, tak, tak. Te zabawy językowe to też podobno są stąd, że w Polsce Cervantes czy Don Quixote został spopularyzowany przez tłumaczenie francuskie i stąd ta nazwa Don Quixote się przyjęła. A właściwa, jak mówią puryści, są... Tak. Jest Don Quixote.
Tak, pamiętam, że kiedyś w radiowej bibliotece właśnie czytaliśmy fragmenty i cała się odbyła burzliwa dyskusja, więc wiem, że można tak i tak, i tradycja.
I my to też wykorzystujemy. No. Znaczy, w sensie osoby bliskie Don Quixotowi mówią Don Quixote, a te, które go okrążają i nie są tak z nim związane, mówią Don Quixote.
No wiadomo, ci straszni Francuzi oczywiście popsuli prawidłową wymowę. Tutaj oczywiście się uśmiechamy, no ale to również opowieść o pewnej tradycji, na przykład tłumaczenia. Premiera już za chwilę, w sobotę 5 listopada to będzie.
Zgadza się.
Na dużej scenie Teatru Ludowego i no, to jest taki dobry, przyjemny moment, który ogromnie lubię, rozmawiając z dyrektorami teatrów. Zapytuję, co się będzie działo w tym sezonie. No, mamy listopad, już kilka premier, dwie konkretnie za nami. Ciekawe, że głównie młody widz tu został, by tak rzec, uhonorowany.
Tak.
Bo młody widz jest ważny, brzmi prawidłowa odpowiedź.
Dziękuję. Absolutnie tak myślę. To znaczy, naprawdę proszę mi uwierzyć, że jak po pandemii graliśmy pierwszą pipi, to połowa zespołu administracyjnego stała w kulisie ze łzami w oczach, bo energia, którą do teatru wnosi młody widz, jest absolutnie cudowna. A dla nas też jest bardzo ważna, bo jesteśmy tak naprawdę w przededniu, można powiedzieć, otwarcia TIM-u, czyli Teatralnego Instytutu Młodych, czyli naszej, trudno powiedzieć, kolejnej sceny, bo to są w zasadzie kolejne 3 sceny, natomiast gigantycznego projektu budynku, który będzie w przeważającej części skierowany do młodego widza.
Przepraszam, tu się musimy zatrzymać. Jak bardzo odległe jest to otwarcie? Czy to jest kwestia?
Coraz mniej odległe. Mam nadzieję, ono oczywiście, tak jak państwo doskonale wiecie, nie ma takiej budowy, która by się troszkę nie przesunęła, więc my również tym tropem idziemy. Natomiast mam nadzieję, że samo otwarcie się nie przesunie i tak jak państwa zapraszałam na maj, uda się to, że tak powiem, utrzymać. Czyli w maju, w czerwcu już powinniśmy grać dla państwa w naszym nowym budynku.
Na 3 nowych scenach.
Na 3 nowych scenach.
To brzmi poważnie i to będzie zatem jeszcze w tym sezonie. Takie pewnie jego ukoronowanie.
Tak, i taki przedtakt przed kolejnym sezonem, w którym mam nadzieję, że już pełną parą ruszymy z działalnością tego Teatralnego Instytutu Młodych. Więc stąd faktycznie dużo propozycji dla młodych widzów. To między innymi Doktor Dolittle w reżyserii Maćku Prusaka i Piotruś Pan w cieniu dorosłości. To jest spektakl, który jest koprodukcją Teatru Ludowego i Fundacji Papachema. I to w reżyserii Przemka Jaszczaka dla troszkę starszych dzieci. No, mogę zdradzić, oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Zapisy są już na luty. Ja się oczywiście z tego jako dyrektor bardzo, bardzo cieszę. Szukamy ciągle nowych terminów, żeby tych spektakli dokładać, bo zainteresowanie jest faktycznie ogromne. Przed nami jeszcze jedna dziecięca premiera w reżyserii Kuby Roszkowskiego, Calineczka. To tak naprawdę zapraszam państwa na Calineczkę od stycznia.
To pięknie, bo właściwie teraz przyszło mi do głowy, że tego Andersena wcale nie ma tak dużo na scenach. Przynajmniej u nas nie jest to jakoś powszechnie używany autor.
Nie, a te bajki, one, ja jestem takim pokoleniem, które się na Andersenie i na Braciach Grimm, ale przede wszystkim na Andersenie wychowało i generalnie ten poziom tej bajki, która nie upupia, tylko jest taka i okrutna, i piękna jednocześnie. A Calineczka też jest przepełniona taką walką malutkiej dziewczynki z całym światem o własną godność i o pójście swoją drogą. Więc myślę, że to jest też bardzo jakby potrzebna narracja, żeby małe dziewczynki zobaczyły, że wcale nie są takie małe i kruche, żeby nie mogły walczyć o to, jak chcą żyć. Więc bardzo się na tą Calineczkę też cieszę.
Kuba Roszkowski w styczniu premiera, tak?
Tak. Mhm. Ale przed nami też kilka premier dla dorosłego widza. Zaczynamy tutaj Don Quixotem, a następna premiera to Ballady i romanse i też w takim rozbudowanym tytule, czyli Ballady i romanse Horror School Musical.
Ale są tam przecinki, czy
nie? Nie, tam są kropki akurat.
Ja tylko wejdę słowo, ale dużych liter Michał używa.
Dobrze. Co to zmienia? Tak się zastanawiam. Na szybko jeszcze nie wiem. Właśnie.
Ale używa.
Dobra. Dzięki. To było ważne.
To oczywiście to jest tak, jak Tadeusz mówił wcześniej. To znaczy, te tytuły nie są po to, żeby coś udziwniać, broń Boże. One są po to, żeby faktycznie być fair z widzem. To znaczy, żeby widz już czytając tytuł jakby wiedział, do jakiego świata jest zapraszany. Ponieważ Ballady i romanse
Horror
School Musical są muzykalne. Są muzykalem z elementami horroru i muzykalem, który jest o polskiej szkole.
To może być straszny spektakl.
Nie. To jest śmieszny spektakl. To będzie śmieszny spektakl. Dlatego ten Horror School Musical w nawiązaniu i do
High School
Musical i
Czyli śpiewy i tańce, tak jak...
Śpiewy i tańce, ale sprawa jest ważna, myślę, bo mówimy o romantyzmie, mówimy o potrzebie romantyczności w życiu, mówimy o odkłamaniu tej romantyczności, czy może o próbie wykorzystania tej romantyczności tak, żeby działała. Oczywiście tekst napisał Michał Walczak.
Ballad i współczesna rzecz.
Tak, autor kabaretto teatralnego cyklu Pożar w burdelu, więc postać no znana i kultowa.
Znana marka. Mhm.
Absolutnie. Więc już wiemy, czego troszeczkę możemy się spodziewać. Jakby pełne szaleństwo, czyli wyrzucony nauczyciel, tracący pracę, zakładający agencję romantyczną, świtę przemieniającą się w salon sukni ślubnych, później w horror dom. Jakby dzieje się wszystko. Trudno nawet to jakby połapać i krótko opowiedzieć. Natomiast to, co jest ważne i o czym z Ewą Rucińską, reżyserką tego przedstawienia, i Michałem Walczykiem dużo rozmawialiśmy, to jest spektakl śmieszny, ma być spektakl śmieszny, urokliwy i taki pozwalający może te wszystkie nasze traumy szkolne i braki, niedostatki głównie finansowe troszeczkę obśmiać i może zneutralizować, ale przede wszystkim tak naprawdę gdzieś w tym wszystkim chodzi o godność i o godność nauczyciela, o godność szkoły i w gruncie rzeczy to jest też temat tego spektaklu. Czyli to nie są śmiechy, chichy ze szkoły, tylko w gruncie rzeczy jest to bardzo komediowej formie pokazanie jakby jak ci nauczyciele w gruncie rzeczy są ludźmi pełnymi pasji i bez tego byśmy wszyscy po prostu...
Tak, trochę Don Kiszotami, takimi, którzy walczą o wartości bardzo często.
Dokładnie. I mimo wszystko, że bez tego ich romantyzmu to wszystko by się już dawno rozpadło. I to jest spektakl, który mam nadzieję będzie takim pokłonem dla nich, przy okazji będąc muzykalem, komedią i pełnym szaleństwem.
Jeszcze w tym roku ta premiera Ballad i romansów? Duża scena?
Duża scena 2 grudnia.
To mamy 2022 rok, bo rozumiem, że następne tytuły już w 2023 po Sylwestrze.
Tak. I będzie to między innymi Śmieć komiwojażera Millera w mojej reżyserii. I to będzie najprawdopodobniej na scenie pod ratuszem. I Remik Grzbrzyk rozpocznie pracę nad Chłopami Rejmonta.
Ach, czyli klasyka. Piękna, wielka, noblowska grafika. Klasyka. Nie wiem dlaczego. Skąd to przejęzyczenie? Zastanawiam się, co mogło na mnie wpłynąć, ale nie
tytuł.
Mam odpowiedzi. Tak.
I jaki prosty tytuł. Chłopi.
No właśnie, i taka jeszcze komplikacja jeszcze się pojawiła. Tak, no właśnie, to jest wyzwanie. Bardzo się cieszę. Bardzo to wszystko intrygująco wygląda na wszystkich scenach Teatru Ludowego, a za chwilę będzie ich jeszcze więcej. Myślę, że Team to jest ta nazwa, to jest świetny powód, żeby jeszcze raz się spotkać i już szczegółowo Państwu opowiedzieć, co się tam będzie działo. To jest ta dawna stolarnia, czyli miejsce, które było teatralne, a teraz będzie jeszcze bardziej. Tak?
Tak.
To jest właściwa interpretacja. Szanowni Państwo, Don Quixote wraz ze swoim towarzyszem Sancho Panzą. Rozumiem, że konia nie będzie tym razem, bo jest koń znakomity w innym spektaklu, ale dzisiaj...
Będzie.
Czyli
ale też przetworzony.
Właśnie, to ja już naprawdę nie mam więcej pytań. Don Quixot, rzewne pieśni kobiety, popularne seriale i rycerze. Ja się zmierzyłam z tym tytułem. Już w sobotę będzie premiera. Dyrektorka Teatru Ludowego Małgorzata Bogojewska, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Potem specjalny
zapraszam.
Przewodnik po repertuarze i Tadeusz Łomnicki.
Dziękuję, zapraszam. Przyjdźcie Państwo i sprawdźcie, czy mówię prawdę.
Bardzo dziękuję. Spotkamy się na pewno.
Tu Radio Kraków Kultura.